dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Dzisiaj wyjątkowy wieczór.
Nie mówiłem się wcześniej. Dlaczego? Mów.
No bo ja na przykład jestem w trakcie rekolekcji.
A, prawda, ja też. Witamy Państwa na Drogach Młodości, ksiądz Tomasz Bieliński.
Marcin Mazurek, audycję realizuje Tomek Goska.
To prawda, drodzy Państwo, Marcin się cieszy, ponieważ dzisiaj wieczorem rozpoczęły się rekolekcje, w których bierze udział. A akurat tak się składa, że Marcin od jakiegoś czasu tworzy część, od czasu dosyć długiego już, jest częścią akademickiej grupy ewangelizacyjnej, która dzisiaj przeżywa swoje trzydniowe rekolekcje. Tak co dwa miesiące młodzi się spotykają. Tak, akurat na początek sesji dobrze im to zrobi.
No, rekolekcje przed sesją, tak.
Prawda, wyciszy, napełni optymizmem, poustawia pewne rzeczy, co wyrobi. Wolno, czego nie wolno dla chrześcijanina.
No właśnie, czy modlić się do Ducha Świętego o mądrość umysłu wtedy, kiedy się nie uczyło przez cały semestr?
Czy ratować się modlitwą i ściągawką? I czy da się jedno z drugim pogodzić?
Drodzy czy Państwo, modlić się o to, żeby się udało ściągnąć?
Tak, właśnie. Albo jak to mamusie czasami wysyłać córeczki na maturalny egzamin, każą założyć czerwoną bieliznę, a same biegną do kościółka, żeby Bozia pomogła. Przepraszam, w czym? W tym, żeby czerwona bielizna zadziałała. Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj na Drogach Młodości właśnie z tym tematem. Nieprzypadkowo weszliśmy na temat akademicki, na temat związany z sesją, z egzaminami. Gorący czas dla studentów się zaczął. Ja to wyczułem jako duszpasterz akademicki, chodząc w ostatnim tygodniu po kolędzie w akademikach siedleckich. Już pierwsze kolokwia, zaliczenia i sesja dla niektórych bardzo ważna, bo pierwsza dla innych szczęśliwie ostatnia. Chcemy dzisiaj mówić właśnie o tej kwestii związanej ze studiami, związanej z egzaminami, ale nie tylko dla studentów, również dla młodszych uczniów, dla żakerii, dla tych z liceum, może i z gimnazjum, kwestia uczciwości, zaufania Panu Bogu, sposobów na to, jak się najlepiej przygotować, żeby dobrze zdać. No i może zobaczymy, gdzie dyskusja, w którym kierunku pójdzie dalej. W tej dyskusji, pogłębieniu tematu pomogą nam nasi goście i oczywiście Państwo, jeżeli zechcecie do nas napisać jakiegoś SMS-a. A SMS-a kierujemy
na numer 509-056-590. Możecie korzystać także z komunikatora gadu-gadu 3086 701. Nasze słoneczko jest żółte.
Tak, Marcinie, ty też, jak czasami powiesz coś takiego, też słoneczko zaświeci.
Słoneczko nasze, rozmóż buzie.
Drodzy Państwo, mamy w studiu dzisiaj gości w liczbie pokaźnej, bo aż czwórka, a zważywszy na to, że studio nie jest duże, to całkiem porządnie już wypełniają tutaj miejsce pomiędzy nami, pomiędzy mną i Marcinem. Trzy panny, jednego kawalera, plus nas dwóch, robi się razem sześć. Witam serdecznie w studiu Ewelinę. Szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Sylwia.
Szczęść Boże.
Emilia.
Szczęść Boże.
I Grzegorz.
Szczęść Boże.
Z tych czterech osób dwie są po raz pierwszy. Emilia i Grzegorz. Sylwia, już byłaś kiedyś w studiu, tak?
Tutaj w audycji nie.
A, no to trójka jest na. To powiedzcie przy okazji, ponieważ temat Was będzie dotyczył jak najbardziej. Co właśnie jesteście studentami, co studiujecie, na którym roku? I później zagłębimy się w sam temat. Grzegorz, teraz w drugą stronę idziemy.
Ja będę studiował od lutego elektronikę.
Tak. Grzegorz od lutego, od elektronikę, ponieważ zmieniłeś kierunek.
Zgadza się.
Z
mechatroniki.
Okej, okay, z mechatroniki.
O Boże, co to jest?
Powiedz dwóch zdania.
Dwóch zdania?
Wyjaśnię.
Aha, tak. Dwóch zdaniach to jeszcze podałam.
Marcinowi.
Mechatronika to jest takie połączenie mechaniki precyzyjnej, czyli drobniutkiej, elektroniki, jakichś tam zabaw z optyką.
Co na przykład mamy, jakie produkty z mechatroniki? Czemu na przykład, co w życiu codziennym używamy jako produkt mechatroniki?
O produktach ciężko mi mówić, ale...
Mikroskopy?
Poniekąd mikroskopy, ale to są bardziej ludzie, na przykład ci czepiający się spraw jakości, dokładności wyrobów, bądź jeżeli trzeba zaprogramować różne rzeczy, na przykład automaty do kawy, bądź nawet coś na linii produkcyjnej.
O, jasne, no to wszystko jasne. Jak automat do kawy, to już jesteśmy u siebie. Dobrze, Emilia?
Ja studiuję pedagogikę na 5 roku już.
Sylwia?
Historię na 3 roku.
I Ewelina?
Ja jestem studentką 5 i 4 roku.
Dobrze. Marcinie, wspominałeś przed audycją o ciekawym świadectwie.
Świadectwo, tak. Wczoraj podczas spotkania modlitewnego w czasie świadectw pewna osoba, która jest związana z uczelnią, ale z tej drugiej strony powiedziała o pewnym chłopcu, który przyszedł na egzamin, a właściwie może jeszcze nie na egzamin, tylko przygotowywał się do egzaminu i tak wdał się w taką dyskusję, że tak praktycznie to cały semestr przebimbał, a teraz no trudno mu poradzić sobie z tym nawałem materiału. No i ta pani zauważyła na palcu tego chłopaka różaniec i tak zwróciła uwagę na to i mówi, no ale wiesz, no ten różaniec jednak do czegoś zobowiązuje, bo czy to jest dobra postawa, którą teraz prezentujesz. No i tam wywiązała się dyskusja. W wyniku tej dyskusji ten student no, powiedział, że weźmie się za siebie i że już tak więcej nie będzie robił. Ja spotykałem się wiele razy z takimi opisami studiowania, że to jest pół roku wakacji i miesiąc kucia.
Czy się z tym zgadzacie? Czy musi tak być? Czy tak powinno być? Czy wystarczy, żeby tak było, aby zaliczyć, czy zdać następny rok i jednocześnie być dobrym specjalistą w dziedzinie, którą się studiuje?
Nie, no na pewno nie. Na pewno znacznie łatwiej jest nawet zdać tą sesję, jeżeli systematycznie ktoś się uczy. Zresztą w moim przypadku tak się nawet nie da, bo na każde zajęcia mamy do przygotowania od choćby nawet teksty źródłowe, czy przeczytać jakieś lektury. Musimy to w międzyczasie zaliczyć, referaty, więc ja w sumie zastanawiam się, jak to zrobić, żeby cały semestr tak sobie olać, a potem tylko przystąpić do samej sesji.
Inni tak samo sądzą? Czy?
Ja uważam, że to zależy od tego, co się studiuje. Bo uważam, że jeżeli ktoś jest czymś dobry, ktoś się czymś interesuje, to potrafi to nadrobić naprawdę w miesiąc. Bo nie wiem, może być z tym jakoś na bieżąco i niekoniecznie musi się naprawdę całe te półrocze kuć. Może naprawdę przysiąść w ciągu tygodnia i bardzo dobrze poradzić sobie z tym materiałem. Ale oczywiście też uważam, że systematyczna praca daje o wiele lepsze efekty i przede wszystkim lepsze wyniki.
I co? Działa to? W waszym przypadku macie doświadczenie takiej systematyczności? Przychodzi wam to łatwo?
To znaczy właśnie w zależności od studiów, tak jak koleżanka Ewelina wspomniała. Są studia, w których zaliczamy jakieś tam kolokwia bardzo często, bo jest bardzo duży natłok materiału. A są studia, kiedy no, można sobie poświęcić trochę więcej czasu i przed sesją bardziej się przyłożyć, ale uważam, że studia to jest bardzo dobry czas na wykorzystywanie też na jakieś zajęcia dodatkowe, na rozwijanie zainteresowań. Jeżeli mamy taki czas, to bardzo dobrze właśnie angażować się w jakieś dodatkowe kursy, czy to gra na gitarze na przykład, czy jakieś kursy językowe. No i w ogóle pogłębianie swojej wiedzy poprzez jakieś książki, nawet związane ze studiami.
No właśnie tak czasami się zastanawiam, jak profesorowie studentom zadają, proszę Państwa, na przykład na początku roku, proszę Państwa, będą obowiązywały takie i takie lektury. Ile tych lektur tak rzeczywiście jest przeczytanych? Książek, które są polecane, które znacie? Procent? Czy wiecie w Waszym środowisku, czy studenci czytają lektury, które które profesorowie polecają, a których później znajomości nie rozliczają?
Ja wiem z doświadczenia, na przykład na pierwszym roku każdy notuje ten spis różnych lektur, jakie trzeba przeczytać, aby potem móc zaliczyć. Ale potem z doświadczenia wychodzi, że tak naprawdę nikt z tego tak naprawdę do końca nie rozlicza, czy te książki były przeczytane, czy nie. I z roku na rok nawet potem już nikt nie notuje tych książek, jakie naprawdę trzeba przeczytać i korzysta tam z jakiejś jednej podstawowej, czy tam nawet tylko tyle, co profesor podyktuje na wykładzie.
Czyli wykładowca nie jest konsekwentny. Czy robi to tylko po to, żeby mieć spokojne sumienie, wam poleca, a później...
Przede wszystkim studia to nie jest coś obowiązkowego. I jeżeli ktoś już idzie na studia...
Ale zapisz Marcin.
to idzie po to, żeby się czegoś nauczyć i profesor w ten sposób ułatwia jakby drogę do dotarcia jakichś informacji, polecając jakieś książki. To nie jest to, że on nam każe to przeczytać i że wy to musicie umieć. To jest dla waszego rozwoju.
Dokładnie tak. No, studiowanie to jest zupełnie co innego niż nauka w szkole, tak? Gdzie,
w szkole średniej, czy
w szkole średniej, tak. Gdzie nauczyciele podają coś, co trzeba przeczytać, żeby w ogóle gdziekolwiek ruszyć. Tutaj, jak Ewelina dobrze powiedziałaś, że to jest uzupełnienie wiedzy. No tak mi się też wydaje.
No a jednak bardzo często spotykamy studentów, którzy tak jakby byli niewolnikami, że muszą mieć jakiś papier, muszą zdać, których nie ma zupełnie pasji tego, co studiują. Proszę bardzo, Grzegorz, który studiowałeś jeden kierunek, po pół roku stwierdził, że coś innego. Ilu ludzi jest tak, że wejdą jeden kierunek, w ogóle nie czują tego, ale no zacząłem, no trzeba coś skończyć, jakiś tam papier, licencja.
No tak, a później mamy na przykład, nie wiem, takich ludzi, którzy po studiach są nauczycielami, którzy w tym zawodzie w ogóle się nie sprawdzają, są, nie wiem, dziennikarzami, są księżmi, prawda?
A pociągnąłeś takich po bandzie. Ludzi? No nie, słuchajcie, a faktycznie widzicie, czy to widzicie, wyróżniają się na przykład na kierunku, na roku pasjonaci, którzy naprawdę tym żyją, czy generalnie to nie jest potrzebne, uważacie, wystarczy gdzieś tam, no, generalnie podchodzić odpowiedzialnie, uczciwie do swoich obowiązków, jako studenta zdać i na pewno będzie się później jakoś tam realizowało w tym zawodzie, czy w tym kierunku. Zdarzają się czasami wam spotkać takich wariatów, którzy robią więcej niż trzeba?
Ja czy jestem to jest taką rzadki? Wariatką. Mogę powiedzieć, że w swoim doświadczeniu ja już zaczęłam piąty kierunek studiów.
Ale pasjonatka prawdziwa.
Ale skończyłam do tej pory jeden.
A z sukcesem, z dyplomem.
Tak, na etapie licencjatu. Mhm. I uważam przede wszystkim i przestrzegam przed tym, żeby nie studiować zupełnie czegoś, czego się nie lubi, a żeby skończyć coś, aby skończyć. Owszem, ja rozumiem, że teraz dyplom magistra jest po prostu wymagany. Życie tego od nas wymaga. To nie jest tak, jak kiedyś była matura, tak samo teraz jest magister. Ale jeżeli już decydujemy się na jakieś studia, to naprawdę trzeba mieć tym odrobinę zainteresowania.
Znaczy ja myślę, że jeżeli nawet ktoś zaczął studia, prawda, i czuje, że nawet jeżeli to jest, nie wiem, drugi czy trzeci rok, ale czuje, że no to jest jednak nie to, że to go męczy, że źle się z tym czuje, to zrezygnować z tego, bo to nie ma
to
sensu.
Stracone 3 lata, ludzie.
Absolutnie, no jestem. Znaczy, ja na przykład tak zrobiłam.
Tak?
Po maturze po prostu zdawałam na pedagogikę i po prostu stwierdziłam, że to nie jest to, że ja.
Po jakim czasie, przepraszam, Sylwia?
Ja bardzo szybko zrezygnowałam, dosłownie po miesiącu.
Ale zdawałaś na pedagogikę dlatego, że wszyscy tam szli, bo to jest jednak cały czas popularny kierunek.
Nie,
i...
nie, ja rzeczywiście chciałam pracować w szkole i w sumie rzeczywiście teraz jestem na specjalności nauczycielskiej i po prostu ja stwierdziłam, że ja chcę uczyć konkretnego przedmiotu, że chcę uczyć tej historii, bo ona mnie zawsze interesowała i stwierdziłam, że dopiero po roku poszłam sobie właśnie na historię.
No bo ja na przykład podziwiam ludzi, którzy studiują bardzo konkretne rzeczy, czyli historię, czyli na przykład mechatronikę, czy jeszcze jakieś inne tam rzeczy.
Bo teraz na co przypominam?
Na elektronikę.
Elektronika, prawda? To są bardzo specjalistyczne rzeczy, które ktoś z przypadkowy w ogóle na pewno, nawet przez 5 lat, kiedy będzie się przykładał, nie załapie, jeżeli to nie jest jego pasja. Więc to jest 5 lat męki i później jeszcze tam mierne efekty tego. A jeżeli coś jest naszą pasją, to rzeczywiście można nawet się nie uczyć, tylko z samych wykładów to wszystko wchodzi. Można nie robić notatek, bo wychodzi się z wykładu i się wszystko wie, się pamięta. Jest tak?
Jest tak, rzeczywiście tak jest. Z tym, że no, w moim przypadku tak jest, że ja poszczególne lektury, prawda, muszę przeczytać, bo ja potem muszę to zaliczyć, tą konkretną książkę. Po prostu profesor tego wymaga, więc
no tak,
po prostu nie mam
fakty.
Innego wyjścia. Nie mogę sobie wziąć czegoś innego, czy z, tak jak właśnie Ewelina mówiła, zrezygnować z czytania, no bo po prostu się nie da.
No to teraz właśnie pociągnijmy to, co Marcin powiedział. Marcin powiedział, że czasami wychodzi się z wykładów i się całkiem sporo pamięta. Bo pytałem przed chwilą o czy spotykacie pasjonatów swoich kolegów, studentów, koleżanki takich. Nie otrzymałem tak naprawdę odpowiedzi konkretnej, albo przynajmniej nie, dla mnie nie jest to zadowalające, co usłyszałem, ale zapytam, czy spotykacie pasjonatów wykładowców? Czy dzisiaj tacy są?
Oczywiście.
I czy dzięki nim, na przykład, czy pasjonat wykładowca to również taki, to dla was jednoznacznie jest, że to profesor, który jak wykłada przedmiot, to naprawdę wychodzi się i się pamięta po jeszcze do wieczora, a czasami i na egzaminie wraca wszystko, co, czy sporo rzeczy z tych, których powiedział, bo sposób, w jaki przekazuje, połączony z pasją, jego żon tym żyje, jest bardzo skuteczny.
Znaczy, ja miałam takiego profesora, którego wykłady pamiętam do tej pory, pomimo tego, że to był pierwszy rok, drugi semestr pierwszego roku i po prostu on, my siedzieliśmy tam jak zaczarowani, pomimo tego, że to było średniowiecze i tak naprawdę to nie była epoka, którą my jakoś tam strasznie lubiliśmy, ale rzeczywiście po wykładach tego profesora byliśmy zachwyceni i to się czuło, tą pasję, on wręcz żył tą historią. Jest to niesamowity człowiek.
Ale są też tacy, którzy wchodzą na wykład, otwierają książkę i czytają słowo w słowo z książki.
Bo są też tacy, którzy ściągają gotową prezentację z internetu i przedstawiają potem studentom, studenci potem znajdują tę prezentację w internecie, także...
No ale wróćmy, a inni macie jeszcze też takie doświadczenie, takiego wykładowcy, pasjonata? Albo nawet jeżeli nie jest pasjonatem, czy macie szczęście do takich wykładowców, którzy w taki sposób przedstawiają materiał, zagadnienie, że naprawdę niewiele już trzeba doczytywać, ponieważ plastyczna forma przekazu jest tak sugestywna, że się wiele pamięta. Emilia, szukasz, jesteś na 5 roku, szukasz w pamięci i milczysz.
Tak, właśnie próbuję sobie przypomnieć, bo jednak co semestr mieliśmy sporo tych wykładowców, sporo różnych zmian było. Ale rzeczywiście było sporo takich ludzi.
Sporo, bo po tym, co słyszałem od Sylwii, wydało mi się, że tylko jeden był taki, znaczy, jej akurat, kilkuletni. Znaczy,
myślę, akurat tego się najbardziej pamiętam, jasne, ale ich było rzeczywiście więcej. Kilku.
Szczególnie się zaznaczył. No, byli tacy ludzie, nie powiem, że to była jedna albo dwie osoby, było na pewno więcej, którzy potrafili z takim naprawdę niesamowitym talentem przekazywać tą wiedzę, zapalali nas do nauki, zaciekawiali bardzo. A zarazem swoim życiem bardzo świadczyli, że to, co mówią, to jest prawda.
I co jest tajemnicą takiego kogoś, że po jego wykładzie się tak wiele pamięta? Nie wiem, to, że na chodzonego odtańczy, kiedy wykłada przedmiot, gestykuluje, używa barwnych przykładów z życia, czy też porównań?
Myślę, że to wszystko właśnie po trochu się składa. To, że mówi z pamięci, na pewno dużo daje. Wtedy chce się słuchać człowieka. I myślę, że poczucie humoru bardzo angażuje. Przykłady z życia też, ale poczucie humoru jest czymś takim, kiedy no, nie da się nie słuchać.
Czyli zdarza się, że również i na korytarzach uczelni świeckich, tak jak ja pamiętam w seminarium, byli tacy księża profesorowie, którzy jak zaczyna się wykład, to co jakiś czas taki śmiech, akurat męski, bo to było w seminarium.
W dydaktyce jest tak, żeby co kilkanaście minut robić jakąś tam przerwę.
Bo człowiek słucha interwałami, potrzebuje co jakiś czas przerwy.
Czyli dobrych wykładowców w seminarium. Ja pamiętam takich dwóch wykładowców z tego samego przedmiotu, obaj o niesamowitej wiedzy. Jeden potrafił przekazać informację, drugi nie potrafił.
Z szacunkiem nie mówisz, jaka uczelnia, z szacunkiem nie mówisz, jaki przedmiot, zostawmy to historii. Drodzy Państwo, po tym pierwszym rozbiegowym takim podjęciu tematu związanego z sesją, z profesorami, z sposobem uczenia się, studiowania, zdawania egzaminów, zostawiamy Was z ciekawym utworem muzycznym i prosimy, zostańcie z nami na drogach młodości dzisiejszego wieczoru. Singing Majesty, Majesty, your grace has found me just as I am, empty hand above love. We're singing Majesty. We're singing.
lift up a new song.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
I jesteśmy razem znowu na Drogach Młodości, piątkowy wieczór. Dzisiaj rozmawiamy o sesji egzaminacyjnej, o postawie, podejściu studentów, o tym, czy dobrze się uczyć cały rok systematycznie i że tak być powinno, to wszyscy wiemy raczej, jak to jest u studentów, i wreszcie pytanie też o profesorów, a wykładowców, o ich podejście do ich obowiązków. Oczywiście nie jesteśmy po to, by ich oceniać, ale by po prostu zapytać, czy nas dobry profesor, wykładowca, nauczyciel inspiruje. Drodzy Państwo, kiedyś w pedagogice obowiązywało takie hasło, nie tylko w pedagogice, ale i w życiu. I pamiętam, że bardzo w okresie nawet jeszcze komunizmu to było widać dosyć taką konsekwencję tego powiedzenia, że nauczyciel jest nie tylko tym, który informuje, ale też również tym, który formuje. Może nie wymyślił tego komunizm, ale myślę o takiej postawie, w której strach było, uczeń bał się iść ulicą z papierosem w ręku, czy to był uczeń ze szkoły podstawowej czy średniej, ponieważ gdyby nauczyciel spotkał, konsekwencje byłyby w szkole, chociaż ten uczeń przecież nie był na terenie szkoły. Dzisiaj wydaje się, niech mnie teraz poprawią wszyscy nauczyciele, którzy mówią, że jest inaczej, mam takie wrażenie, że nauczyciela nie interesuje, co uczeń robi poza szkołą, no chyba, żeby to dotyczyło dobra osobistego nauczyciela, że nauczyciele bardzo często się czy wykładowcy boją swoich studentów, uczniów, boją się o swój samochód, o swoje dziecko, o szyby w swoich oknach i dlatego nie zwrócą uwagi na ulicy. Zresztą to tak samo się dzieje i powiedzmy w akademikach. Generalna jest zasada, nie palimy papierosów, a jednak na korytarzach akademików kierownicy akademików przymykają oko i nie są aż tacy wymagający. No właśnie, a już nie mówię o innych kwestiach, że dzisiaj zdarza się, że jakiś nauczyciel albo nawet sam dyrektor szkoły sam jest jakoś tam w swoim jego prywatnym życiu się, jak to w życiu człowieka, może się pomieszać, może się poknocić i na przykład żyje w konkubinacie z kimś, ale to nie przeszkadza, by był dyrektorem kiedyś. Ja pamiętam, miałem maturę 20 lat temu, pamiętam, że to było nie do pomyślenia, żeby jakieś tam romanse nauczycieli w szkole czy ten, bo było to gorszące dla młodzieży, dla studentów.
Tak, tylko,
proszę o wszelkie interwencje, jeżeli macie inne zdanie na temat mojej oceny, ona nie jest autorytarna, tylko po prostu tutaj zgłaszam swoje spostrzeżenia osobiste.
Ta ostatnia kwestia to rzeczywiście zależy tylko i wyłącznie od nauczycieli, prawda, którzy decydują się na jakieś tam związki. Ale to, że nauczyciele boją się uczniów, to już chyba nie jest wina nauczycieli, tylko uczniów właśnie, którzy wychowanie przede wszystkim czerpią z domu albo właśnie go nie czerpią i tak się zachowują, jak się zachowują. I myślę, że tutaj nie zależy to od nauczycieli, którzy chociażby nawet jakby chcieli, to nie mają wpływu na to, co uczeń robi po lekcjach.
Ale kiedyś mieli wpływ.
Kiedyś świat był inny.
No właśnie, co sądzicie wy na ten temat? Czy dla was jest obojętne, czy nauczyciel moralnie właściwie się prowadzi, czy nie? Czy dla was najważniejsze jest osobiście, nawet to, żeby przekazał wiedzę i każdy ma swoje decyzje, swoje wybory życiowe i tak dalej.
Znaczy ja myślę, że to jest też przede wszystkim, jeżeli chodzi o tych uczniów, prawda, że to jest wina rodziców, bo rodzice w tej chwili praktycznie pozwalają dzieciom na wszystko i ja na jednych z zajęć, prawda, usłyszałam od właśnie jednego z profesorów, że proszę Państwa, no ja przede wszystkim współczuję współpracy z rodzicami, bo z nimi się niestety ciężko współpracuje, bo o ile praca z dziećmi, można im coś tam wybaczyć, no bo to są po prostu dzieci, czy nawet młodzież, oni mają prawo popełniać jakieś błędy, o tyle rodzice, no...
Bo jak taki uczeń ma reagować, jak rodzic w jego obecności mówi o nauczycielu, że jest idiotą albo jest kimś nieodpowiedzialnym?
I to się zdarza bardzo często. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o samych nauczycieli i w moim przypadku tak jest, że dla mnie jest to istotne, żeby ten człowiek przekazywał nie tylko tą wiedzę, prawda, takie same suche fakty, ale żeby był również człowiekiem pewnym wzorem do naśladowania. Ja miałam to szczęście, że miałam takich nauczycieli.
O to chciałem zapytać. Jakie taki nauczyciel zostawił po tobie wspomnienie, jako kogo... Był kimś, kto czego uczył, nie ucząc wprost, a jednak przekazując pewne wartości.
Przede wszystkim to byli ludzie, których postawa taka moralna w życiu codziennym, prawda, oni byli nienaganni. Tam nie było się do czego przyczepić ich. Po prostu ich życie prywatne było tak, można powiedzieć, takie idealne.
Ale widziałaś to życie prywatne? Bo ja tak sobie teraz staram przypomnieć, czy kiedykolwiek wiedziałem o jakimś fakcie z życia prywatnego swojego nauczyciela, to nie przypominam sobie takiej sytuacji.
To znaczy, ja pochodzę z mojej miejscowości.
Rozumiem.
Więc u mnie było tak, że po prostu wszyscy wszystkich znali. Poza tym mnie uczyli też nauczyciele, którzy uczyli też moją mamę. Więc też jest tak, że w rodzinie, w mojej rodzinie jest po prostu duża grupa nauczycieli, więc też jest tak, że po prostu różne fakty z życia ich kolegów, koleżanek z pracy po prostu znam. Zresztą miałam takiego właśnie nauczyciela, który na przykład czytał czytania w kościele. Także on po prostu wychodził w czasie mszy na tą ambonę, prawda, i czytał to pierwsze, drugie czytanie, także myślę, że to już...
To jest coś, to jest niesamowite świadectwo, jak mówi, kiedyś rozmawialiśmy z Darkiem Marionkiem, prawda?
Tak.
Ja mówiłem, że jak on mówi świadectwo, no to świadectwo ma podwójną jakby moc, bo to mówi osoba publicznie znana. Jak nauczyciel wychodzi i czyta czytania w niedzielę w kościele, to świadectwo też ma taką podwójną moc, bo to jest osoba też powszechnie znana.
Mhm. Tym bardziej w małych środowiskach. To są de facto osoby publiczne, więc...
O, proszę bardzo. Poruszył ksiądz strunę taką, która głośno brzęczy. Mój wykładowca jest w związku niesakramentalnym z moją koleżanką z grupy. Postawili nas jako studentów w dosyć niezręcznej sytuacji, ponieważ nie kryją się z tym. Także świat staje na głowie. Troszkę inny jest niż kiedyś. I rzeczywiście ja też wspominam... Dwie nauczycielki, które niesamowicie do tej pory pamiętam, moja wychowawczyni w podstawówce, pani Romana Kamińska, niesamowita kobieta, która później pani Korzeniewska, to trzecia i druga i trzecia pani dyrektor Szczepańska, której się wszyscy bali w szkole. Nigdy z nią nie miałem lekcji, aż do momentu, kiedy z nią miałem i się przestałem jej bać, bo okazało się, że jest niesamowitym nauczycielem z ogromną wiedzą, który tą wiedzę potrafi przekazać. Geografię uczyła. Niesamowite.
No jak właśnie, a wy jak odbieracie osobiście Ewelina? Śmiało.
Ja nie potrafię ocenić tak naprawdę z takich postaw, bo... Że tak powiem, będąc, nie wiem, w szkole podstawowej czy gimnazjum, za bardzo się tym nie interesuje, kto takie życie prywatne prowadzi. A będąc już raczej dorosłym i na studiach, to raczej podchodzi się do tego, że nie wtrącam się w czyjeś życie i raczej nie chciałabym, żeby ktoś się interesował to, co ja robię.
A, czyli po prostu, tobie to nie przeszkadza, właściwie to, że ktoś komuś takie decyzje, wybory podejmuje i ty jesteś zainteresowana studiami.
Ja myślę, że w czasach pudelka wszystko jest do zaakceptowania teraz. nie posądzam cię, że jesteś w jedno czytelniczku, tylko po prostu no, pudelek w pewnym sensie wyznacza jakby, nie wiem, no, styl życia.
To ja teraz reprezentuję wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co to jest pudelek. Bo nie sądzę, że 100% naszych słuchaczy wie, co to jest pudelek w czasach pudelka. Emilia, wiesz? No, to już nie jestem sam. Proszę bardzo.
Pociąg. Pudelek to jest taka strona, odpowiednik...
strona co? Internetowa?
Strona internetowa, w której możemy dowiedzieć się, jak żyją gwiazdy, celebryci, prawda? Więc wiadomo, jak oni różnie żyją.
Ja też nie wiedziałam.
Mam internet, więc jeszcze nie wiem. Może i dobrze. Nie ma...
Ja to z zawodowego obowiązku oczywiście znam tę stronę. Aczkolwiek nie popieram. Więc no mówię, jest jakieś takie, nie chcę tego nazwać rozpasaniem, ale dużo więcej w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie zaakceptować i rzeczywiście pominąć milczeniem niż kiedyś. Ale no to jakby się jest takie działanie automatyczne w naszych czasach. No i w tym momencie możemy stawać się, nie wiem, pionierami, czy nie wiem, ewangelizatorami, czy żeby tą normę, która kiedyś była normą, a teraz nią nie jest, żeby przywrócić. I to jest ogromna odpowiedzialność dla nas. I to jest nasze posłanie jakby katolików, chrześcijan, prawda?
No właśnie, ewangelizacji. Ja powrócę do tej myśli pedagogicznej, skądinąd przecież tezy samej w sobie bardzo dobrej, że nauczyciel, czy tutaj wykładowca, profesor, przedszkolanka na jakiejkolwiek etapie życia, nauczyciel, czyli ten, który jest, towarzyszy młodzieży, ma nie tylko informować, przekazywać jakąś wiedzę, ale również formować, czyli przekazywać przez swoje życie, jakieś postawy, konkretne wartości, ogólnie przyjęte za wartości pozytywne. On nie żąda się od niego, by był katolikiem w dzisiejszym świecie pluralizmu religijnego. Nie żąda się od niego, by miał takie same przekonania polityczne jak rodzice dzieci. Ale oczywiście by oddzielił jedno od drugiego w formacji, ale pewne podstawowe wartości ogólnoludzko przyjęte jako pozytywne, jako wartości, bo słowo wartość oznacza coś pozytywnego, czyli jakąś uczciwość, jakąś prawdomówność, również punktualność, jakąś systematyczność, wzorowość, przykładność, wierność, konsekwencji wyborów, czyli również kwestia prywatnego życia, na tyle, by powiedzmy to w nim można było dostrzec. Oczywiście tak samo jak ksiądz jest człowiekiem i ma swoje słabe strony, tak samo i każdy nauczyciel, to jest normalne, ale by to się nie stało jakimś standardem i ja myślę, że po tej tutaj rozmowie z wami mam przekonanie, że jednak dla większości z was tu obecnych zgadzacie się, że profesor wykładowca powinien być człowiekiem, który jest moralnie jak gdyby autorytetem, a nie jakimś tam kłamcą, złodziejem, czy człowiekiem, który idzie depcząc ludzi po drodze.
Nie? No bo stając przed studentami, jakby chcąc, nie chcąc, no ma wpływ na nich, tak?
I powinien mieć wpływ.
I powinien mieć wpływ.
Obok rodziców, obok kościoła.
Tak samo jak to świadectwo, gdzie czyta nauczyciel czytania w kościele, tak samo jest antyświadectwo, gdzie się wiąże ze swoją studentką i sieje ferment. Po prostu to kwestia odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Może się
też
związać ze studentką, jeżeli on jest stanu wolnego, no, jeżeli się pokochają i powiedzmy zamierzają w przyszłości, są w jakiejś tam relacji przyjaźni, no, miłości oblubieńczej.
Dla dobra innych studentów nie wiem, czy jest sens to ujawniać. Bo
oczywiście, no tak.
Chociaż z drugiej strony można wtedy skorzystać, żeby ona wyciągała od niego pytania na sesji.
No to już podpowiedziałeś.
No co, przerwa?
Znowu przerwa, a później damy głos trochę naszym internautom, naszym słuchaczom. Zapraszamy was, byście również wyrażali swoje opinie, do nas pisali. Przeczytamy na pewno.
Przypominam numer SMS-owy 509-056-590.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz.
To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.
Jesteśmy z powrotem.
Witamy tych, którzy dołączyli. No i jak zawsze poza anteną.
Zamiast słuchać pięknej piosenki, to wszyscy zaczęli rozmawiać.
I oczywiście rozmawiać na temat, ten, który, na który dzisiaj rozmawiamy.
To kontynuujemy tą rozmowę, bo dostaliśmy SMS-a. Jeżeli ten wykładowca nie ma żony i tak dalej, że nie krzywdzi nikogo. Oczywiście, jeżeli wszystko jest okej, ksiądz to przed chwilą powiedział, tak?
Ale to, ktoś to napisał w trakcie.
Tak, aczkolwiek tutaj no, wiele osób powiedziało z naszego grona, że jednak by to była niekomfortowa sytuacja dla studentów, no bo można by na przykład posądzić właśnie tą dziewczynę, że ona ma wcześniej pytania, a my nie mamy i już. Ale dobra, to zostawiamy ten temat. Witam serdecznie. Z wielkim zaciekawieniem słucham tego, o czym mówicie. Może dlatego, że to wszystko jeszcze przede mną. Jutro studniówka, w maju matura. Ta audycja uświadamia mnie w tym, co mnie czeka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studiu. Tym, co pierwszy raz, życzę odwagi do wypowiadania się. Magda napisała takiego u mnie. A, dobrze, to już.
No to Madzia, masz, twoje życzenia się spełniają, proszę bardzo. Wszystkie osoby, które dzisiaj są w studiu, odważnie mówią. Grzegorza musimy jeszcze trochę pociągnąć za język.
Ja mam jeszcze takie zaczepne też, to co próbowałem wcześniej powiedzieć, ale nikt na to nie zwrócił uwagi. W czasie sesji wielu wyznaje zasadę 4Z. Zakuć, zdać, zapić, zapomnieć.
Ja znam jeszcze piątą.
No, to nie mówmy o tym. Spotykaliście się z taką zasadą? Już nie będę mógł pytać, czy stosowaliście. No. Nie, dobrze.
Mistrz pytań trudnych, Marcin M.
I niezrozumiałych. Tu jeszcze jest jeden SMS, a jest więcej SMS-ów, bo teraz właśnie się jakby ożywili nasi słuchacze, to może w następnym wejściu przeczytamy.
Dobrze, Marcin, tak? No to zadaj następne trudne pytanie, bo o czym myśmy tak rozmawiali w czasie przerwy, kiedy był
jak skończyłem, jak zaczęła się piosenka, powiedziałem, no a mieliśmy rozmawiać o ściąganiu i się zaczęło.
Że czasami profesorowie, Grzesiu, proszę bardzo, powiedz, co czasami profesorowie?
Profesorowie czasem sami przyzwalają na ściąganie, ostentacyjnie się zachowując, na przykład w trakcie zaliczenia, czy to kolokwium, czy
pisemnego.
Sesji pisemnego. Rozkładają ostentacyjnie gazetę, zasłaniając sobie cały widok, no a więcej studentowi nie potrzeba, żeby go zachęcić.
Tylko teraz pytanie, czy ściąganie jest moralnie dobre? Czy to jest czyn, który my popieramy?
To są już dwie rzeczy. Dwa pytania postawiłeś. Czy jest moralnie dobre i czym popieramy? Ja myślę, że nie ma, przynajmniej pośród słuchaczy naszej audycji, nikogoś, kto by twierdził, że ściąganie jest dobre.
Ale na pewno są, którzy ściągali. Ja ściągałem.
Ja też kamieniem nie rzucę w tych, którzy ściągali.
Ściągaliście?
W życiu?
Dwa razy w życiu ściągałam.
No to zaczynaj. Spowiadam się Bogu wszystkim. Emilia.
No zdarzało się.
Sylwia, ale... dwa razy w życiu? Poczekaj, bo no mnie to dopiero teraz zadarło. Masz 22 lata i dwa razy w życiu tylko ściągałaś?
Tak, tylko dwa razy.
W podstawówce?
Nie, w szkole średniej z matematyki. I później już na jednym z egzaminów na studia.
W porządku. Dlaczego tylko dwa razy? Bałaś się, nie umiesz ściągać, czy zawsze byłaś obkuta?
Na początku było tak, że rzeczywiście się bałam. Tym bardziej, że w momencie, kiedy ja kłamię, to po prostu po mnie widać. Więc ja nawet nie próbowałam ściągać bardzo długo. No ale w końcu... trudny sprawdzian był i ściągałam. I to był pierwszy i ostatni raz, znaczy do momentu oczywiście tego egzaminu, na którym ściągałam, dlatego że nauczyciel zobaczył i podszedł do mnie i powiedział, że widać. Mi się zrobiło tak głupio i tak wstyd, że już przez ileś tam lat nie było mowy o ściąganiu. I później następnym razem, kiedy już poszłam na studia, był jeden z egzaminów. I nas było tam plus minus 100 osób na roku i tylko dwie osoby nas pilnowały, przy czym jedna osoba tam sobie tylko siedziała i właśnie tak jak Grzesiek powiedział, z gazetą, prawda, i zdoktrynowała nas tylko teoretycznie, natomiast drugi wykładowca tam niby sobie chodził między nami, ale tego się nie da upilnować, po prostu się nie da i część osób po prostu podłożyło gotowca. Więc mnie to tak i te osoby zaliczyły, natomiast ja niestety tego egzaminu nie zaliczyłam. Poprawka była ustna i ta ustna poprawka była nieproporcjonalnie trudniejsza do tej części pisemnej. I później już w następnej sesji stwierdziłam, że ściągam.
Jest 22:25, a ja jestem o tej porze trochę zmęczony, bo dzisiaj zacząłem prowadzić te właśnie rekolekcje i nie jestem pewien, czy dobrze Ciebie zrozumiałem. Czyli ściągałaś tylko 2 razy w życiu tak naprawdę, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, poprawnie jeśli się mylę, z lęku, a nie z przekonania, że uczciwość popłaca.
Rzeczywiście, z lęku.
Nie, to jednak jeszcze umiem słuchać o tej porze, z lęku. Emilia?
Co ja powiem, zdarzało się ściągać, nie powiem, że nie, aczkolwiek nie zachęcam do ściągania, nigdy nie nastawiałam się na ściąganie przede wszystkim, zawsze do egzaminów staram się przygotowywać i to solidnie przygotowywać, aczkolwiek często robię ściągi, żeby czuć się pewniej przede wszystkim, bo zdarzały się w moim życiu na studiach już takie sytuacje, kiedy, załóżmy, właśnie profesor daje takie szanse, wręcz pokazuje, że możemy teraz coś odpisać poprzez wyjście, nie wiem, zadzwoni telefon albo w ogóle nie patrzy. I po prostu na przykład koleżanka siedząca obok mnie wyciąga ściągę i wtedy wszystko przepisuje, a ja mam wtedy kompletną blokadę tego, co się nauczyłam i koniec. Mówię, nie wiem, może gdybym miała ściągę, nie mówię, żebym ściągała, ale może czułabym się po prostu pewniej i wtedy łatwiej by mi było to napisać.
Już teraz zapytam jako ten, bo ja też od 3 lat mam wykłady z młodzieżą akademicką. To zazwyczaj ci, którzy tak przymykają oko, to są starsi, czy zupełnie młodzi profesorowie, czy w średnim wieku, bo jak ja was słucham, to myślę, że to jest tym kosa, bo u mnie na zaliczeniach, wejściówkach, czy kolokwiach nie ma szans, żeby ktoś, znaczy przynajmniej robię wszystko, by nie miał szans, a może sobie radzą, ale w jakim wieku są ci zazwyczaj profesorowie? To nie ma względu na...
To jest bardzo różnie.
Na staż?
Raczej nie.
Nie, okej.
Okay. Ale mi się wydaje, że jednak starsi są bardziej...
Pobłażliwi?
Tak. Moim zdaniem. Może dlatego, że nie wiem, pracując już tyle lat ze studentami, rozumieją ich w jakiś sposób. Też kiedyś byli studentami i mają... Ja uważam,
oni
że starsi...
Oni najbardziej, najmniej pamiętać, jak byli studentami.
Ale muszę mają jak najwięcej wspólnego niż ci, którzy dopiero stali się doktorami i uważają się za nie wiem kogo, o wiele lepszych niż...
Tak, świeży doktor to jest.
Ewelina, Marcin, ale czy to, że ktoś jest wymagający od początku, to jest dowód, że jest, uważa się za lepszego?
Ale czasami to nie jest właśnie, to nie chodzi o wymagania, tylko to chodzi o jakieś...
Poczekaj, ona chce coś powiedzieć ważnego. No dobrze, na przykład spotkałeś jakiegoś profesora, który powiedział, ja wam udowodnię, że wy nie wiecie i który wykorzystuje swoją władzę, by właśnie otwarcie, ostentacyjnie?
Tak, spotkałam się z takim, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale...
Bez nazwisk.
Bez nazwisk, oczywiście. Kiedyś w pewnym mieście Poznań.
Tak, kiedyś w Krakowie.
Nie, w Kraków to taka symboliczna nazwa, tak?
Miałam takiego profesora, który prowadził z nami zajęcia i powiedział nam wprost, że na zaliczaniu nie będzie łatwo, bo on nie po to ma tytuł profesora, żeby nam wszystkim zaliczyć.
A, no to taka fajna przenośnia, wiadomo, na pewno takich nie miał zamiaru, ale...
Ale zaliczył?
Każdy sposób zmotywowania studentów jest dobry, ja uważam.
Tak?
Nawet jeżeli studenci tego na początku nie zrozumieją i posądzą profesora o wywyższanie się. Podziałało?
I faktycznie tak się zdarzyło. Jego przepowiednie się sprawdziły.
Czyli?
Czyli 70% studentów nie zdało tego egzaminu.
Czyli nie wzięli na poważnie jego ostrzeżenia. Bronię.
Ewidentnie.
Profesorów, wykładowców.
No ale są tacy profesorowie, na przykład ktoś pisze, no nie powiem też kierunku, bo no, to nie jest.
Nie jest to.
Ale pracuje już bardzo długo w zawodzie i na każdym wykładzie nas obraża, nazywa nas brzydkimi słowami, na zaliczeniach daje punkty ujemne. Jedna koleżanka dostała nawet minus 70, gdzie maks można było dostać 6 punktów. Najgorsze, że jest to nasz opiekun roku. Więc
ale no, przecież to jest wbrew jakimś kodeksowi, jakimś przepisem prawa można się odwołać do...
Myślę, znaczy, że teoretycznie można, tak. Prawo jeszcze jakieś funkcjonuje, prawda?
Prawo dżungli chyba.
Prawo profesora.
Pytam mnie Grzegorza. Grzegorza, jak to jest u ciebie? Jak twierdzisz, chłopaki są bardziej predestynowani do ściągania, czy to jest...
Na ten temat się nie wypowiem, bo nie jestem kompetentny, czy chłopaki bardziej są predestynowani do ściągania, ale o profesorach mogę jedną rzecz powiedzieć.
Ale jeszcze właśnie... zanim zaczniesz o profesorach, to powiedziałeś coś w tej przerwie bardzo ciekawego, że ty nie ściągasz, bo tobie się nie chce ściągać.
Nie chcę. To nawet nie jest z lenistwa, tylko po prostu z zasady, że ściągać nie chcę. Bo no niestety taki ambitny jestem, że ja chcę wiedzieć... na ile mi wychodzi. Chcę jak najlepiej oczywiście, ale ocena jest no jakim zawsze wskaźnikiem. Jeżeli test wiedzy jest ułożony kompetentnie, no to jest wskaźnikiem ile umiem, ile nie. Jeżeli nie jest aż tak kompetentny, no to z tym już ja nic nie mogę zrobić. Ale kilka razy zdarzyło się.
Jeszcze mogę dodać do tej wypowiedzi, że na przykład z własnego doświadczenia wiem, że nawet taka trójka, która jest napisana z głowy, jest o wiele bardziej satysfakcjonująca niż piątka ze ściągi.
Naprawdę masz takie wrażenie? Cieszę się.
Słuchajcie, dokończmy jeszcze zanim tych profesorów biednych będziemy maltretować, bo nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czy ściąganie to jest coś dobrego, czy jeżeli, bo ktoś mówi, też mówiliśmy o tym, że no, można coś złego w robieniu ściągi, tak? Przed egzaminem. Bo wtedy można się jakoś tam przez to nauczyć. No i padło takie zdanie, że skoro ściąganie jest, uważamy to za grzech, tak, to robiąc ściągę dopuszczamy możliwość ściągania, czyli grzeszenia. Mhm. Czyli generalnie odżegnujemy się wszyscy tutaj razem od ściągania. Tak?
Od ściągania, tak. Chociaż znam osoby, które robią ściągi tylko po to, żeby ona przy nich była. Jak taka właśnie królicza łapka, aby była sobie w plecaku. No niech sobie siedzi, na wszelki wielki. Rzadko kiedy jej użyją, ale jeżeli nie zrobią, to często jest właśnie panika. I ta ściąga w plecaku to jakby był właśnie taki ktoś, kto trzyma za rękę na zaliczeniu.
Czyli wiara w przesądy?
To wychodzi na to.
Znaczy ja też znam takie osoby, które robią ściągę po to, żeby ona sobie była, bo traktują tą ściągę jak taki...
Talizman.
Talizman, coś co przynosi szczęście.
Dodaje pewności.
Znaczy dodaje pewności przede wszystkim.
Znaczy owocem robienia ściągi w znaczeniu pisania na nowym kawałku papieru wiadomości, które już są napisane czy gdzieś tam w książce, to może być dobre to, że po prostu ktoś się w ten sposób uczy.
Ewidentnie powtarzamy ten
materiał. Ale mimo wszystko zabieranie to jest intencji. Jeżeli faktycznie zabieram tylko na zasadzie przekonania, że to mi przyniesie szczęście, nie jest dobre w tym znaczeniu, że jest wiarą w jakieś przesądy. Żaden przesąd dla chrześcijan nie powinien być kultywowany i podtrzymywany. A druga kwestia, jeżeli nie jest jako talizman, ale jako ewentualna pomoc, to też oczywiście nie, bo się zakłada nieuczciwość, więc się zakłada grzech, nawet jeśli się tego nie popełni, założyło się to. Oczywiście nie jest to grzech ciężki, ale jednak jest to nieuczciwość. Mhm.
Wiecie co, pisze słuchaczka, powiem tak, miałam indywidualny tok nauczania i czasem nauczyciele na klasówkach wręcz mówili, jak nie pamiętasz, to spisz z zeszytu, tobie i tak trudniej. Ale ja wolałam dostać za przeproszeniem pałę, niż ściągnąć. Nie lubię się usprawiedliwiać. Nie nauczyłam się i dostałam to, na co zasłużyłam. No, bardzo piękne świadectwo.
Ale mi właśnie też nauczyciele tak mówili. Kiedyś była taka sytuacja, że napisałam jakiś sprawdzian, no tak marnie. Ja byłam rzeczywiście do niego nieprzygotowana i nauczycielka tak szybko nam to sprawdziła i powiedziała właśnie mi, że no Sylwia, no trzeba było tam zerknąć do koleżanki obok, bo ona właśnie napisała to bardzo dobrze i tak właśnie taka sugestia, że gdzieś tam żeby zajrzeć, ściągnąć, prawda, odpisać od kogoś. Także ja w sumie też się bardzo z tym źle czułam i taką, ja później miałam taki powiedzmy takie uprzedzenie czułam do samej nauczycielki, bo to jest
w sumie ja wyszłam z takiego założenia, że ona mi proponuje taką nieuczciwość, więc sama też nie może być człowiekiem uczciwym.
No to ciekawe, co powiedziałaś. No właśnie, to jest ciekawe. Chociaż faktycznie na pewno części takich profesorów czy nauczycieli, którzy taką postawę czy takie zachowanie przejawiają, nie można odebrać jakiejś pragnienia, chęci, jakiejś takiej dobrej woli,
pomocy.
By akurat którzy uważają, że raz, drugi nic nie stanie, może go zmotywuje, chyba że jest to tanie szukanie popularności i sympatii dla siebie jako nauczyciela, który jest właśnie taki fajny.
Tak, rozkłada gazeta.
Tak, bo mu nie zależy, a jednak wymaganie od uczniów, od studentów jest kwestią uczciwości z kolei nauczyciela, wykładowcy, który w założeniu wychowawczym przekazywania wiedzy ma jakieś środki czy sposoby kontroli tej wiedzy i egzekwowania jej postępu w nauce swoich podopiecznych.
Robimy jeszcze jedną pauzę, żeby posłuchać, co nasi goście mają do powiedzenia. Żartuję.
Poza anteną. Tak.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
dobrze, że nie tylko nasi goście przerwę wykorzystują do tego, żeby jeszcze porozmawiać, ale i słuchacze, którzy w czasie piosenek wystukują na swoich telefonach SMS-y. I takie SMS-y przychodzą, kilka z nich. Nie wszystkie przeczytamy, bo poruszyliśmy jeden temat, o którego generalnie nie zamierzaliśmy poruszać, ale jakoś tam wyszło. Szybko z niego zeszliśmy i nie będziemy do niego wracali. Chodzi o ściąganie cały czas tutaj teraz. Ostatnio złapano mnie na ściąganiu. Dostałem jedynkę. Postanowiłem, że nie będę ściągał. Dziś miałem sprawdzian. Nauczyciel dał warunki do ściągania. Oczywiście nie nauczyłem się na ten sprawdzian. Koledzy w klasie mówili, żebym ściągał, a inni spoza klasy mówili, żebym nie ściągał, bo to grzech. Posłuchałem ich i nie ściągałem. Zostałem przy postanowieniu, że nie będę ściągał. Jestem z siebie dumny, mimo że dostanę jedynkę ze sprawdzianu dzisiejszego. Grzegorz z Siemia też do nas napisał takiego SMS-a.
Grzesiu, kontynuuj tę linię, zobaczysz, wkrótce zostanie to nagrodzone, jeśli jeszcze no, ale... się za tym pójdzie uczenie się.
No właśnie. No.
Żeby powodzenia no, bo trzeba na jakoś poprawie. Się ratować. Tak.
Przez ponad rok cała moja klasa robiła malutkie ściągi i wkładaliśmy w przezroczyste długopisy. Super pomysł, zawsze się sprawdzał, ale ostatnio Sorka rozgromiła nasz gang na sprawdzianie, na który kompletnie nic nie umieliśmy. Zabrała prawie 30 takich długopisów. No i można się domyśleć, co było dalej. Prawie 30 pingwinów wstawiła. Teraz pingwiny się dostaje.
To jest jedyneczka, tak? Z takim dzióbkiem dodało. Tak. No pewnie,
ale przynajmniej było śmieszne. No tak. Ciekawe, jak czy w domu będzie też śmieszne, jak się rodzice dowiedzą o pingwinach.
Nie dostajemy.
Na studiach nie dostajecie pingwinów.
Nie ma jedynek? Nie ma.
Tylko?
O, będzie.
Ucząc się w średniej szkole muzycznej miałam zajęcia z pewną kobietą, która miała niesamowitą wiedzę, niesamowite umiejętności. Często dawała nam uczniom doskonałe warunki do tego, by nawet przepisać sam podręcznik. Wielu z tego korzystało. Do tej pory nie rozumiem dlaczego. To szkoła artystyczna, która powinna oceniać zdolności muzyczne ucznia, a nie umiejętności ściągania. Moim zdaniem ściąganie obrazuje podejście ucznia do przedmiotu nie tylko w szkołach artystycznych, ale i w każdej innej szkole czy uczelni oczywiście. Przecież jeśli ktoś ściąga, to oczywiste jest, że zależy mu tylko na ocenie. Tylko co z tego, że ma się piękne oceny na świadectwie, skoro nie ma to żadnego związku z posiadaną wiedzą?
Dziękujemy za piękny głos.
W tym roku mam maturę, wszystkie egzaminy ważniejsze, sprawdziane sprawy powierzyłam Bogu i wiem, że mi pomagał i to dzięki niemu dobrze napisałam i zdałam prawko. Pozdrawiam. No ale oczywiście to było poparte nauką, na pewno. Bo...
Tak, i życzymy szerokiej, szczęśliwej drogi, bo szeroka prowadzi do piekła.
Szerokości nie życzymy?
A, ale to mobilką.
No to... Miałem ostatnio nieprzyjemną sytuację. Uczyłem się do ciężkiego kolokwium. 2 tygodnie. Kolega, który siedział obok mnie, przepisał wszystko ode mnie i dostał 4, a ja nie zaliczyłem. Czasami mam wrażenie, że profesorowie w ogóle nie czytają tych prac, po prostu stawiają oceny od tak, traktując studenta jak szarą masę. Czy to nie jest krzywdzące? Jak tu nie ściągać? Zdołowany, tak do nas napisał.
Niektórzy tutaj z Was kiwali głowami, kiedy czytaliśmy w przerwie o tym, że niektórzy profesorowie nie czytają.
Tylko co robią?
A, to mają chyba, swoje metody.
To już chyba legendę o tym, co mówiłaś.
No nie wiem, czy legendę. No, fakt był taki, że z 90 studentów napisało pracę pisemną, gdzie były po 3-4 pytania. Także to minimum 2 strony na kartkę i profesor, który no już był w podeszłym wieku, w 1,5 godziny sprawdził tę pracę i zdążył wpisać oceny do indeksu.
I zdążył wpisać oceny?
Tak.
Po 1,5 godziny.
1,5 godziny?
To chyba to się, nie wiem,
no, ale, no,
rzuca podasz... do góry i co zostanie na ławce, to, to ci zdają, tak?
Tak jak z tacą dla...
jak?
Jakiś kawał był, że...
Jak z tacą dla Pana Boga.
Tak.
Tak, czyli...
3 zakonników się spotyka, tylko nie pamiętam, którym jaka
rola. To był chyba prawosławny, tak? Katolicki ksiądz i protestant. I się nie bili sposobami, jak oni przeznaczają pieniądze na parafię. Tak.
Jak... No i jak?
No i ja tam jeden mówił, że to, co rzuca w górę, to, co Pan Bóg złapie, to jego areszta.
To co spadnie,
to dla księdza.
A później no. Protestant.
To oczywiście żarty.
Tak jest.
Słuchajcie.
Poważnych rzeczy.
żeby też nie przebimbać tego czasu i sobie też nie zejść na złą drogę. Słucha nas na pewno wielu studentów, słuchają maturzyści, którzy będą mieli sesję, którzy teraz się uczą do matury. Macie swoje takie sprawdzone sposoby na to, jak przyswoić materiał? Jak tak przyjaźnie spędzić czas z książką?
Ja widzę, że jednym ze sposobów studentów jest, a mówię tak o duszpasterz akademicki, że zwiększa się ilość uczestników mszy świętych w czasie sesji. To jest jeden ze sposobów przygotowania się do egzaminu.
Religijności wtedy jest.
Tak, wzrost pobożności. Ja nie mam nic przeciwko temu. Z większą radością się sprawiają mszy święte, jeżeli liczniejszy jest udział właśnie akademików. Ale pytanie do Was było.
Znaczy, mój sposób to jest taki bardzo zwyczajny, czyli duży kubek kawy, siadam przy biurku, książka, zeszyt, prawda, długopis, robię notatki z tego, co przeczytam. Także nic nadzwyczajnego.
I ten kubek ci wystarcza do drugiej w nocy, czy musisz drugi zaparzyć?
Nie, no tych kubków jest kilka oczywiście.
Ale uczysz się nocami?
Najczęściej nocami. Noc ewentualnie wstaje sobie gdzieś tak trzecia, czwarta nad ranem i wtedy zaczynam. No
właśnie podobno wtedy umysł jest najbardziej chłonny.
Wtedy jest najlepiej.
Tak. Tylko no fakt, ale trzecia to czy jest nad ranem w zimie?
Środek nocy.
Środek nocy w zimie.
Oj, jak ktoś wstaje o piątej, to nad ranem.
Z tymi godzinami to jest bardzo różnie. Każdy ma swój jakiś indywidualny czas, kiedy najlepiej mu się skupić. Tak myślę.
A ty jak? Jaki masz swój sposób na sesję? Piąty rok już przecież.
Na sesję? No przede wszystkim solidnie się przygotowywać do egzaminów. No tak jak każdą sprawę, tak jak ksiądz mówił humorystycznie, że zwiększa się liczba studentów w kościele, na pewno staram się to wszystko Bogu powierzać, ale swoją pracę też wkładać w to jak najbardziej. Profesorowie śmieją się z nas, że jak się zaczyna sesja, to my wiemy, co wy robicie. Sprzątacie, pierzecie, pewnie macie tam błysk w domach, na stacjach, w akademikach i coś w tym jest.
Ale często, dlaczego?
No, robi się wszystko, żeby się nie uczyć.
Chciałem, żebyś to powiedziała głośno.
Tak jest. Czasem niestety tak się zdarza, no ale bardzo ważne jest, żeby wybrać tą najlepszą dla nas godzinę dnia. Ten czas, kiedy nic nas nie będzie rozpraszać. I usiąść i właśnie z tym kubkiem kawy albo z dobrą czekoladą z orzechami.
Właśnie magnes bardzo potrzebny.
Kawą wypłukujemy, tak?
Tak, kawa wypłukuje, czekoladą nadrabiamy.
Ewelina, tobie ty jaki masz swój sposób na sesję?
Ja jem dużo czekolady, ale jakoś nie wiem, nie pomaga mi.
No widać, że tobie nie szkodzi na pewno. Patrząc po to,
nie, no ta czekolada to jest jednak rzeczywiście spożycie czekolady w czasie sesji znacznie wzrasta.
No, tak gdzie to jest sprawiedliwość? Ja zjem jedną kosteczkę i...
I od razu wskazówka na bardzo się
drgnie. A oni pożadają po parę tabliczek i nic. Twarde.
Tak, co, tabliczka prostu... idąc po drodze z uczelni do...
To jest gdzieś indziej, musisz zacząć się uczyć po prostu. Na
tak, chyba po
wtedy
prostu
tak. Spalał więcej.
No dokładnie, będę tak jadł przy książkach. Słuchajcie, jest bardzo tutaj do księdza. Znowu, drodzy słuchacze, już dziękujemy za SMS-y. Dzięki za to żywe zainteresowanie tematem. Wychodzi na to, że jest bardzo teraz na topie. No trudno by było, żeby było inaczej. Właśnie próbuję się uczyć, ale teraz słucham audycji, więc właściwie się nie uczę. Czy prezentowanie prezentacji maturalnej napisanej przez kogoś innego jest grzechem? Proszę księdza.
Oczywiście, ponieważ założenie jest, prezentacja ma być autorstwa ucznia, który zdaje maturę. Więc oczywiście, jakieś konsultowanie przed prezentacją na zasadzie tego, że zbieram materiały, to tak jak się zbiera materiały w książkach, tak można zbierać materiały ludzi. A oczywiście natomiast już same przygotowanie prezentacji, autorstwo uczciwie w sercu powinnaś czuć, że cały rdzeń ty dałaś. Może ktoś na koniec prezentacji oczywiście spojrzy, powiedzieć, słuchaj, to by można było jeszcze poradzić, ale nie całą ideę, cały szablon, cały szkielet i jeszcze treść, żeby ktoś dał. Nie jest uczciwe, choć tak naprawdę faktycznie komisja oceni nie tyle za... Nie ma narzędzi sprawdzających, kto przygotował prezentację, ale w jaki sposób ją uczeń, maturzysta przedstawia. Ale do... wiele rzeczy, kochani, w naszym życiu będzie takich, że coś jest niesprawdzalne, nieweryfikowalne, a jednak jest po prostu moralnie nieuczciwe, nie w porządku. I my musimy pamiętać o jednym. Nie ma jakiegoś złego postępowania bez konsekwencji. Ja nie mówię, że za to się idzie do piekła, ale konsekwencji w postaci, że nasze serce staje się później bardziej, sumienie staje się bardziej szerokie i będziemy później w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym również przymykać oko. A pamiętajcie, że generalnie tendencja do przymykania oka, do właśnie niekonsekwentnego postępowania i takiego poszerzania sobie sumienia zawsze będzie taka, że każdy następny krok jest jeszcze większa tolerancja na zło, na naszą nieuczciwość. To nie ma tak, że to raz sobie zrobimy wycieczkę w kierunku nieuczciwości, ale później tak na co dzień to jesteśmy uczciwi.
Mhm. I teraz do tej uczciwości nawiązując, no chcemy też wyjaśnić pewną sprawę, bo dostaliśmy ciekawego SMS-a. Były zarzuty, że pewien profesor leciwy w ciągu półtorej godziny sprawdził 90 prac i zdążył wpisać ocenę do indeksu, do indeksów. A może, ktoś pisze, a może znaczy pisze nauczyciel akademicki, tak się podpisał, może pracę sprawdzało kilku nauczycieli i dlatego trwało to tak krótko.
I bardzo dziękujemy za ten głos, jeżeli tak było. Szkoda, że ten profesor, znaczy, no właśnie po to, żeby może nawet nie wpadł na myśl, że ktoś może tak to odebrać, ale... Czy to było coś złego, gdyby ten profesor powiedział, no tutaj wspólnie z moimi adiunktami, czy z kimś tam, sprawdzałem, żeby państwo nie myśleli, że w półtorej godziny, że ja tych prac nie czytałem, czy tak dalej. Dobrze by było, bo później się tworzą takie mity, legendy, podejrzenia, że ktoś niepoważnie traktuje owoc pracy studentów i tak dalej. Ale bardzo dziękuję za ten głos, bo takie praktyki znam i jak najbardziej zgadzam się, że taka ewentualność może być i bardzo fajnie. Dziękuję temu temu wykładowcy, autorowi tego SMS postu.
No i jeszcze nie wiem, Grzesiek, masz jakiś swój sposób na to nauczenie się? Oprócz czekolady i rzeczy.
Kawy mocnej i siedzenia do trzeciej, albo od trzeciej.
Na szczęście kawy nie używam. Bo nawet jak siedzę późno, to sobie powiedziałem, że będę fair wobec swojego organizmu. Na ile mi pozwolisz, tyle ja cię wyeksploatuję. Cześć. Aha,
nic sztucznie.
Nic sztucznie.
Ty słyszysz, Marcin, koniec z Red Bullami. Inaczej z energetycznymi.
Ale to może właśnie dlatego, że zmieniłem kierunek, zanim mi się zaczęła sesja i nie zacząłem jeszcze używać napojów
świetnie
energetyzujących.
Można
i kawy.
Można 5 lat studiować, nie?
No można,
i ciągle
można.
Slalomikiem.
Ale... teraz mam mniej przedmiotów właśnie do stricte uczenia się, bo to jest większość przedmiotów ścisłych i nad nimi nie ma za wiele jak teorii się obkuć, tylko trzeba przysiąść i dziubać przykłady. No i na to innej rady nie ma. Ja to porównuję, nie wiem, jak do jakiejś aktywności fizycznej, chociaż to jest aktywność umysłowa akurat, że trzeba swoje odtrenować, napocić się, żeby coś z tego było.
Proszę bardzo. Jeszcze jeden ambitny gość w naszym studiu. Drodzy Państwo, czas naszej audycji pomału dobiega końca. Jak zawsze zachęcamy Was i nie ukrywamy, że nasze spotkania takie poza anteną w piątkowy wieczór dostarczają nam ciekawych właśnie tematów, kwestii, które później poruszamy na audycji. Czasami to rodzą się gdzieś tam w sercu naszym, ale czasami ktoś tam zainspiruje jakąś rozmową. Jeżeli byście chcieli, by jakieś tematy były poruszane, których nie słyszeliście albo nie słyszeliście, a one może my powiemy, że były i odeślemy Was do archiwum w naszej audycji, to prosimy o to. Prosimy o to młodych, do których adresowana jest ta audycja, ale prosimy też starszych, którzy też nas podsłuchują i wydawać będzie im się, że jakiś temat wart jest zgłębienia. Jesteśmy gotowi go podjąć i prosimy Was, byście w czasie audycji naszych, czy bezpośrednio po, właśnie pisali, czy w jakiś sposób nam komunikowali, czy nawet na adres radia wysyłali jakiś list. Jeżeli ktoś nie ma internetu, na przykład starsi i z jakąś tam listą dwóch, trzech pytań, wystarczy napisać Drogami Młodości, ulica Biskupa Świrskiego, ile?
56.
56, dokładnie, 08110 Siedlce. I w ten sposób dotrze to do nas.
To jest bardzo ciekawe, bo zauważyłem ostatnio, że zaczynają przychodzić listy. Normalne, tradycyjne listy do radia coraz więcej widzę, na przykład na swojej półce tutaj, Więc to jest bardzo miłe i zachęcam do tego.
Niedawno cieszyliśmy się i nawet czytaliśmy na antenie życzenia przyszły do autorów Drogami Młodości.
Dokładnie.
Na adres
dokładnie. Ja się księdzu już chwaliłem, jeszcze pochwalę się. To jest owoc Światowych Dni Młodzieży z 97 roku, czyli słuchajcie, 13 lat. Całkiem niedawno, po długiej, długiej przerwie, dostałem list od ludzi, których poznałem na Światowych Dniach Młodzieży właśnie tam w 97 roku w Paryżu. I to są Francuzi, którzy się odezwali. Bardzo miła sytuacja. Zwykłym listem, nie mailem. Pięknie. Tam przecież. Może oni myślą, że u nas internetu nie ma. Jeszcze mam taki SMS. Przepraszam, że to powiem, ale jak tak słucham naszej audycji już od jakiegoś czasu, mam wrażenie, że wszystko, co robimy, jest grzechem. To może być kolejny temat naszej audycji.
Czy wszystko, co robimy, jest grzechem? Pomyślimy o tym, w jaką formułę przyjąć tego tematu. A może by ten, kto to napisał, przyjechał nawet do studia, jeśli, a chyba, że jest nawet siedlec, tym lepiej, i wziął udział w naszym programie, bo żebyśmy dobrze rozumieli jego intencje i właśnie ten temat podjęli. Czy wszystko, co robimy, jest grzechem? A może to właśnie nasza wina, może moja, Marcin, że pewne kwestie omawiamy, przynajmniej tak ktoś, ta osoba nas odebrała, bardziej od strony tego, co nie wolno, niż od strony, jaki mamy przywilej, co trzeba, co warto, co się w życiu, co przynosi jakieś błogosławieństwo.
I na koniec złota myśl.
A może jeszcze ogłoszenia?
Dobra.
Słuchaj, ogłoszenie to jest takie, no sam będziesz brał w tym udział, że ostatni czwartek miesiąca, Wieczór Chwały, to będzie chyba 28 stycznia w Siedlce, sala wielofunkcyjna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, tuż obok parafii Świętego Józefa. Kolejny Wieczór Chwały, kolejny Wieczór Radości, Wielbienia Pana Boga, wspólnie z gośćmi z kraju i z zagranicy, bo się takich spodziewałem, wiem. I już dostałem sygnały. Po raz kolejny usłyszymy, będziemy mieli okazję usłyszeć świadectwa nawróceń, działania Pana Boga w naszym w życiu, katecheza, no i oczywiście zwieńczający Wieczór Chwały moment, półgodzinna adoracja z modlitwą, często właśnie o uzdrowienie z różnych właśnie kwestii, które nas bolą, których nie umiemy sobie sami poradzić. Całe szczęście, że czasami jesteśmy bezsilni, bo wtedy Pan Bóg może spokojnie i w pełni działać, bo się do Niego zwracamy, gdyż nie mamy już kogoś innego. Późno, ale bardzo dobrze, że do Niego. Wieczór Chwały, czyli w czwartek o godzinie 19:00. Zapraszamy serdecznie. My już dziękujemy Wam za udział w studiu. Naszym gościom Ewelina, Sylwia, Emilia i Grzegorz byli naszymi gośćmi. Gratulujemy Wam odwagi i solidnego podjęcia tematu. Czekam na Twoją złotą myśl.
A, złota myśl.
Twoją czy nie? Twoją,
nie moją, nie moją. To mamy od słuchacza albo słuchaczki, która dzieli się tym, co jej profesor powiedział tej osobie, że najwięcej student uczy się na egzaminie.
Dziękujemy bardzo Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Życzymy spokojnej nocy, odpoczynku godziwego w czasie zbliżającego się weekendu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz. Drogami młodości.